tak od kilku tygodni już jakoś Bóg takie właśnie słowo daje, tak jakby pokazuje nam pewne rzeczy, tematy, pewne problemy, które mogą właśnie sprawiać, że stajemy się bezowocni, że tracimy relacje z Nim. I dzisiaj ja tak, też mam taki sam temat. I wiecie, słowo, które mi przyszło w ogóle i mnie zaskoczyło, to jest słowo egocentryzm. Takie słowo mi przyszło do serca. I potem zacząłem szukać, coś patrzeć i chcę się dzisiaj podzielić pewnymi takimi rzeczami, myślami, które mi przyszły ze słowa. Egocentryzm jest to w ogóle słowo z łaciny, o której nie mam pojęcia, ale sobie zobaczyłem. I składa się z dwóch słów, ego i centrum. Ego to znaczy ja, centrum wiadomo, tak? Ja w centrum. I to jest egocentryzm. To znaczy, jestem najważniejszy, moje pragnienia są najważniejsze, moje marzenia, moje plany. I wszystko inne będę szukał, aby współdziałało, żeby to wszystko mi się wypełniło, co ja pragnę. To jest egocentryzm. Kiedy się nawracamy, i powiem tak, to jest normalne dla człowieka, rozumiecie? W naszej cielesności, w tym starym człowieku, w ciele, tak zwanym, to jest normalne. Każdy z nas taki jest. W ciele. To jest normalne. Chrześcijaństwo polega na tym, aby Bóg był w centrum. Aby Chrystus był w centrum. I praktycznie bez tego, wiecie, nie ma życia, nie ma chrześcijaństwa, nie ma relacji z Bogiem. I na samym początku, już kiedy Bóg stworzył człowieka, człowiek był stworzony do relacji z Nim i do współdziałania z Bogiem dla wypełniania Bożych planów i celów. Po to Bóg stworzył człowieka. To było powołanie człowieka od samego początku. Nie chodziło o to, żeby Adam z Ewą chodzili, kopali kamyczki, się zastanawiali, co oni mają robić przez całe swoje życie. Bóg na samym początku, kiedy ich stworzył, dał im wyraźny plan. Przeczytamy ten plan. Pierwszy rozdział pierwszej księgi. 27 werset. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Więc kiedy Bóg ich stworzył, od razu im powiedział, do czego ich stworzył. I to powołanie było, tak jak wiemy, że Boża wola jest dobra, miła i doskonała, to było rozradzajcie się. To było ich powołanie. Rozradzajcie się, panujcie nad tym wszystkim, co wam dałem. Widzisz, gdyby Bóg stworzył Adamowi drugiego mężczyznę. Zobaczmy w ten sposób. Ja powiem wam, nie byłoby wojny. Asiu, nic by nie było. My byśmy nawet, słuchajcie, nie mieli historii Kaina i Abla z tej księgi. Rozumiecie? Nic by nie było. To jest po prostu Bóg stwarza człowieka dla celów i planów. Co potem się stało? Wiemy, że później w drugim rozdziale jest taka historia od 15 wersetu. I wziął Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze z człowiekowi i tak dalej. I później stwarza Bóg Ewę. Wiecie, kiedy Bóg powiedział o tym owocu, że nie może zjeść z tego drzewa, nie było Ewy. Bóg powiedział to Adamowi. Potem stwarza Ewę. I odpowiedzialnością Adama było to, aby Ewie to przekazać w taki sposób, żeby byli posłuszni Bogu. W trzecim rozdziale jest ta historia, tak, kiedy pojawia się wąż, który przychodzi do kobiety i mówi tak. Na to rzekł wąż do kobiety, czwarty werset. Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce, dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, on też jadł. Co zrobił diabeł? On ich wepchnął w egocentryzm. Będziecie jak Bóg. Zdobędziecie mądrość. Oni zaczęli myśleć o sobie. Co możemy skorzystać? On ich skusił, tak? To było coś, co było atrakcyjną propozycją. I wiadomo, weszli, to wiemy, jak to się skończyło. Bóg szczęśliwy, przepraszam, człowiek był szczęśliwy do momentu, kiedy pozostawał w relacji z Bogiem, kiedy pozostawał w posłuszeństwie do Boga i kiedy realizował jego cele i plany dla siebie. I gdyby oni pozostali, to dzisiaj byśmy byli w całkiem innym miejscu wszyscy. Izajasz 53, szósty werset. Może od piątego przeczytam. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tutaj Duch Święty w tym proroctwie, takim największym proroctwie dla mnie, najważniejszym, dotyczącym Mesjasza, Duch Święty w taki sposób opisuje grzech świata, za który Chrystus umarł. Przeczytajmy to jeszcze raz. Wszyscy jako owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest grzech, który Duch Święty mówi tutaj, że popełnił każdy człowiek. Wiecie, jest wiele grzechów, których ja nie popełniłem, tak? Nie zamordowałem, nie scudzołożyłem. Wiele jest różnych rzeczy. Ale ten popełniliśmy wszyscy. Każdy poszedł własną drogą. O czym to jest powiedziane? Niezależność od Boga. Bóg tam, my tam. I to jest coś, co każdy zrobił. Każdy z nas. Kiedy czytamy w 2 Tymoteusza 3 rozdział o czasach ostatecznych, kiedy Paweł pewne prorocze wskazówki, tak jakby dzieli się z Tymoteuszem, przekazuje mu pewne objawienie, które dostał, prorocze od Ducha Świętego, w pewnych rzeczach, które będą charakteryzowały czas ostateczny, w których żyjemy, mówi tak, 3 rozdział od 1, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I pierwsza rzecz, którą wymienia, mówi, ludzie bowiem będą samolubni. To jest też egocentryzm. Każdy jest na siebie nastawiony. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Więc Paweł dostał objawienie od Ducha Świętego, że będzie coś, co będzie cechować czas ostateczny. Coś, jakieś zepsucie, które będzie wchodzić coraz głębiej i mocniej w serca ludzi. Nawet wierzących. Mówi, przybierający pozór pobożności. Więc kto to jest człowiek przybierający pozór pobożności? To jest ktoś, kto zachowuje jakieś pewne zasady religijne, pewne normy nawet moralne, ale jego serce nie jest w relacji z Bogiem. I wtedy takie życie nie ma mocy, którą niesie pobożność. Nie ma połączenia serca człowieka z Bogiem, nie ma wypełnienia Duchem Świętym w naszym życiu, więc nie ma owocu Ducha w naszym życiu. Więc jesteśmy bezradni tak naprawdę. Czy to dotyka wierzących, tak? List do Filipian, dwa fragmenty przeczytam z tego listu. Jest bardzo dużo o tym tak naprawdę w słowie, ale ja przeczytam dwa fragmenty. Pierwszy to jest trzeci rozdział od 18 wersetu. Może od 17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, jeszcze raz podkreślę słowo wielu, on mówi o pierwszym kościele, o kościołach, które on zakładał, o kościołach, które miały doświadczenie mocy Ducha Świętego, w których działy się cuda. Mówi, wielu bowiem z tych, o których często wam mówię, a teraz także z płaczem mówię. Jego serce było złamane po prostu tym. Postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. To jest egocentryzm całkowicie. Aby się najeść super, tak? Aby po prostu mieć fajnie w życiu. Myślimy o rzeczach tego świata po prostu, tak? Skupienie na sobie. Skupienie na własnych pragnieniach, potrzebach. Paweł mówi, że wtedy było wielu już takich ludzi. Ale jest jeszcze jeden werset taki w tym rozdziale, który po prostu jest rozwalający. To jest drugi rozdział, 19 wersetu, mówi, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło przyślę do was Tymoteusza, abym i ja się cieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wiecie, Paweł tutaj mówi o ludziach, którzy byli jego współpracownikami, ludziach, którzy byli przy nim. Ale ci ludzie po prostu, oni nie wyzbyli się swego egocentryzmu. Ciągle dla nich było najważniejsze, ale ja, w tym wszystkim chodzi o mnie, tak? Szukali swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wiecie, nawet w kościele będąc można szukać swego, tak? Można? Można stojąc tutaj szukać swojej chwały? Można. Można się realizować? Można. Można mieć cel, że budujemy kościół po prostu i zarabiamy z tego? Tak fest zarabiamy? Można. Więc widzicie, to był problem w kościele od zawsze. Wielu ludzi nie chciało przyjąć krzyża. Jakie jest wyjście? Zobaczmy Ewangelia Mateusza, Może jeszcze nie. Może wiecie, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 32 werset. To jest to, kiedy pierwszy raz Piotr głosi Ewangelię po otrzymaniu Ducha Świętego i mówi tak, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Gdy oni to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia, tak? Potem Piotr mówił, pamiętajcie się, uwierzcie, dajcie się ochrzcić i tak dalej. I później jest 40 werset. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Co on im tutaj głosił? Mówi, że tego Jezusa Bóg Izraela uczynił Panem i Chrystusem. Wiecie, Panem, to jest bardzo ważne, to jest Kyrios. Pan w tym znaczeniu oznacza jedynego, całkowitego władcę. Rozumiecie? Panem go uczynił Bóg. I Chrystusem, czyli namaszczonym, pomazańcem, Mesjaszem. Czyli mówi, ten Jezus jest tym, którego Bóg uczynił całkowitym władcą. List do Kolosan, 1 rozdział, 15-16. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zostaliśmy stworzeni dla Chrystusa. To jest nasze powołanie. Urodziłem się dla Jezusa. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeśli człowiek tego nie odnajdzie, nigdy nie odnajdzie szczęścia. Dlatego, że nie będzie w miejscu, które Bóg mu przeznaczył. Każda osoba, która się urodziła na ziemi, została zaplanowana dla Jezusa. By żyć dla Niego. By znać Go, by chodzić w relacji z Nim, by chodzić w posłuszeństwie z Nim. I wtedy dopiero człowiek jest szczęśliwy w swoim życiu. Zobaczmy teraz Mateusz, 16 rozdział, od 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Widzicie, Jezus tutaj się dzielił z nimi, że musi umrzeć. To dotarło do Piotra. Dotarło. I on chciał tak bardzo dobrze. Nie, no Jezu, przecież Ty jesteś Mesjasz. Zaraz, zaraz, Ty przyszedłeś królować, panować. O co chodzi, tak? Chciał pocieszyć Go. Dlaczego Jezus zareagował tak mocno? Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Tak naprawdę przez to pocieszanie Piotra po prostu diabeł mówił do Jezusa, zejdź z tej drogi. Jesteś ważniejszy. Daj sobie spokój z tym cierpieniem. Z tym umieraniem. Że zobacz, oni są źli, oni nawet cię słuchać nie chcą. Nawet twój naród nie chce cię słuchać, tak? Jezus wtedy kontynuuje i mówi tak. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Powiem wam szczerze, to jest jedna, uważam, z najważniejszych zasad Królestwa Bożego. I to jest coś, co często nie przerabiamy tego. Wychodzimy gdzieś z tego i nic nam nie idzie w życiu. Co Jezus tutaj mówi? Mówi tak, jeśli kto, do każdego mówi, chce pójść za mną, pierwsze, co musi zrobić, zaprzyj się siebie. Usuń egocentryzm całkowicie. Mówi, koniec z twoim życiem. Zaprzyj się. Zaprzyj się twoich pragnień. Zaprzyj się twoich marzeń. Zaprzyj się tego. Następnie weź krzyż. Czym jest krzyż? To jest wola Boża dla twojego życia. Dla każdego z nas jest trochę inna. Mamy rzeczy, które są tak, które są ogólnie dla wszystkich, jak to, że mamy stawać się podobni do Jezusa. To jest oczywiste, tak? Ale dalej są pewne rzeczy, powołania, które po prostu są całkowicie indywidualne. Więc teraz Jezus mówi tak, że wiesz, to ma wyglądać tak, że zapierasz się wszystkiego, tego w ogóle, co ty sobie myślałeś o życiu, tego, co ty byś pragnął, tego, co ty byś chciał, to nie ma znaczenia. Od tego momentu znaczenie ma to, co jest moją wolą dla twojego życia. Więc musisz to zrobić i wtedy chodź za mną i mnie naśladuj. W pewnym momencie, wiecie, pojawiła się Ewangelia taka w Kościele, którą można by w skrócie opisać tak. Przyjdź do Boga, przyjmij Go jako swego Zbawiciela, a On pomoże ci zrealizować wszystkie twoje marzenia i plany. Naprawdę taka Ewangelia pojawiła się w Kościele. Chcesz być modelką? Super, po prostu przyjdź do Jezusa. Jezus pomoże ci być po prostu najlepszą modelką na świecie. Chcesz być bokserem? Super, po prostu przyjdź do Jezusa. Jezus da ci takie uderzenie, że będziesz ich nokautował po prostu w pierwszej rundzie. Po prostu tylko przyjdź do Jezusa. Wszystkie twoje plany, wszystkie twoje pragnienia On zrealizuje. Co to w ogóle jest za Ewangelia? Czy Jezus w taki sposób mówił? Nieraz jest tak, że my sobie... Więc to jest takie zrozumienie Boga, że Bóg jest po to, aby moje pragnienia i plany się zrealizowały. I po to, bo potrzebny jest Bóg w moim życiu. Najpierw ja mam pragnienie stać się... Ja już wiem, kim chciałem stać się w życiu. A potem zapraszam Boga, aby Bóg pomógł mi, by to się wypełniło. A jeśli to się nie wypełnia, to ja się obrażam i mówię, no to Boże, ale to ja przepraszam, ale... A myśli Jego to nie nasze, tak? Wiecie, takie są nieraz historie, niektórzy na przykład tak nauczają, że jak chcesz mieć na przykład męża, żonę, to weź sobie taką listę, napisz długo wszystko, jakie masz marzenia, jaki on by był i tak dalej. Słyszałem świadectwa, że to zadziałało nieraz. Ale też słyszałem, że nie zadziałało, tak? Że miał być wysoki, szczupły blondyn, a tu przyszedł pękaty szatyn, no, niski. Na przykład. Rozumiecie? Pytanie jest takie, jaka jest gotowość naszego serca na przyjęcie Jego woli w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia. To, co też Marcin pukał z tym pukaniem, tak? Czyli on nie przychodzi tylko po to, żeby miał był fajnie. Fajnie przyszedł Jezus. Super jest Jezus, fajnie. Fajnie, wszystkie problemy znikają z Jezus. Od tej pory będzie cudownie. Po prostu wszystko się wypełni, co chce w swoim życiu. Jezus przychodzi z planem nieba dla naszego życia. Mówi: Piotrek, w wieczności coś przeznaczyłem, żebyś ty na tym świecie dokonał przez moją łaskę, przez mego ducha. I żeby to się wydarzyło, musisz zostawić to wszystko. Musisz zrezygnować ze swoich planów. Musisz trwać w społeczności ze mną, słuchać mnie i iść za mną. Wtedy będziesz szczęśliwy. I tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi. Kiedy jesteśmy w tym miejscu relacji z Nim i żyjemy dla Jego woli. Jest też, powiem wam, bardzo dużo o tym w Słowie, ale parę wersetów chcę przeczytać. Jeden z takich wersetów to jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 14-15. Wiele razy go czytaliśmy. Ja go bardzo lubię. Bo miłość Chrystusa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a za to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I Rzymian, 14 rozdział, od 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Takie miał myślenie apostoł Paweł. Jeśli żyję, to żyję po to, żeby żyć dla Pana. Jeśli umieram, to umrę dla Pana. Jeśli mi przyjdzie oddać życie dla Niego w sposób męczeński, uwielbię w taki sposób Pana. Uwielbię swoją śmierć o Pana. Ale czy żyję, czy umrę, to nie ma znaczenia, bo to wszystko i tak będzie poświęcone dla Niego. Dlatego ten apostoł tyle dokonał w swoim życiu. 1 Piotra, zobaczmy, 4 rozdział. To jest taki werset, który wielu ludzi pewnie nie lubi go. Jest kontrowersyjny. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. O czym ten werset mówi? Ten werset mówi o tym, że Bóg jest w stanie dopuścić jakieś cierpienie do naszego życia, aby nam się priorytety w życiu zmieniły. Żyje ktoś dla siebie, żyje dla swoich cielesnych pragnień i nagle coś takiego się przytrafia i trwoga to do Boga. Oczywiście nie mówię, że zawsze to się dzieje, kiedy coś nam się dzieje złego. Nie mówię o tym, ale ten werset o tym mówi. Że nie jest po prostu celem takim, żebym ja miał super po prostu życie takie, w niezależności od Boga. To nie jest cel Boga dla mnie. Bóg ma cel, abym żył dla Jego woli. Dla realizowania Jego woli w moim życiu. Jeśli ja zgubię ten cel, on mówi: Piotrek, jestem w stanie ci pomóc go znaleźć. Najpierw po prostu Bóg jest kochającym ojcem. Będzie mówił: Piotruś, kochany, chłopie, gdzie ty, co ty w ogóle? Weź już, zostaw te seriale, człowieku. Idź na modlitwę, no. Co ty robisz w ogóle? Ale co, Piotruś dalej, po prostu nic. Przyklapnięte łóżko ma i po prostu i dalej tak grzejesz. Mija jeden dzień, mija tydzień, mija miesiąc, drugi, trzeci. jest coraz lepiej, czy jest coraz gorzej? Jak się wtedy czujecie? Ja wiem, jak ja się czuję wtedy. Jest dobrze w życiu? I kiedy coś takiego się przytrafia i nagle w jakiś sposób, może właśnie przez to, że Bóg ci pomógł, że coś tak jak ja, tak, że 7 tygodni wszystkie antybiotyki, nic nie działało i w końcu po prostu Piotruś poszedł na kolana, mówi, no przepraszam ci, Panie, nie? I na drugi dzień byłem zdrowy. Nie mógł Bóg wcześniej uzdrowić? Mógł, tak? Mógł. A może Bóg czekał na coś? Może czekał Bóg, aż Piotruś będzie chciał teraz wrócić z powrotem w pewne miejsce. Bo to jest ważniejsze, bo Bóg ma pewne plany, które chce realizować przez nas, tak? To jest Jego miłość też, to jest Jego łaska. I ostatni fragment przeczytam. Ewangelia Jana, 12 rozdział. To też Jezus mówi w kontekście swojej śmierci. Jest już tuż przed śmiercią. I mówi tak, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Więc tutaj jest przypomnienie tego, co w Mateusza 16, tak? I mówi o pewnej zasadzie, że ziarno musi obumrzeć, aby przynieść owoc. On mówi o swoim życiu. Mówi o tym, że on musi pójść na krzyż, abyśmy my przyszli, otrzymali zbawienie, tak? Przez jego ofiarę. Ale to jest też zasada dla każdego z nas. Jeśli chcę, by moje życie przynosiło owoc, to muszę umrzeć dla siebie. I poddać się Bogu. I pozwolić, aby On mnie wypełniał swoim życiem, aby On mnie prowadził tak, jak On chce. I wtedy przez nasze życie będzie pojawiał się Jego owoc. I potem daje pewną obietnicę dla tych, którzy to zrobią. I mówi o tym, żebyśmy mieli w nienawiści nasze życie na tym świecie. Co to znaczy nienawidzieć swojego życia? To znaczy, że nie, to znaczy, będę nienawidził wszystkiego we mnie, co chce mnie odciągnąć od wykonywania Jego woli. Znienawidzę to wszystko w sobie. Zaprę się tego. Nie dam temu miejsca w swoim życiu. Aby żyć dla Niego. Dla Jego woli. I kiedy On, i teraz On mówi do tych, którzy to zrobią. Mówi, jeśli kto mi chce służyć, niech idzie za mną właśnie w takim stylu życia. I mówi, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, ale to nie wszystko. Mówi, jeśli kto mi służy, uczci go Ojciec mój. Więc ci, którzy zaprą się siebie, wezmą swój krzyż i będą służyć Jezusowi w taki sposób, że pełnić Jego wolę w swoim życiu. Kiedy znajdą się tam z Nim, Ojciec ich uczci. Ojciec ich wywyższy, Ojciec ich wynagrodzi. Powiem wam, jest masa fragmentów, które mówią o tym. Masa. Szukajcie najpierw królestwa, tak? Jego sprawiedliwości. To jest to samo. To nie jest tak, że najpierw twoje życie. Nie. Najpierw ja, moje królestwo. Najpierw moje rzeczy, najpierw moje plany. Tak? Widzicie, to jest ta rzecz, też Kuba ostatnio, kiedy mówił, że nie ma płotów. Nie przeskoczymy tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Nie przeskoczymy. Jeśli nie chcesz w taki sposób oddać się Chrystusowi na Jego zasadach, to twoje czy moje życie, one będzie jałowe. Nie będzie mocy ducha, nie będzie życia. Nie ma innej drogi. Jezus nie ma innej. Nie ma tutaj planu B. Albo chcemy za Nim pójść, albo nie. Ale kiedy idziemy, w tym dopiero znajdujemy szczęście i radość, życie, Jego obecność, namaszczenie. W tym. Więc chciałbym, żebyśmy Nie wiem, w jaki sposób kiedyś przychodziliśmy wszyscy do Jezusa. Nie wiem, jak mu się oddawaliśmy. Myślę, że ci, którzy chcą, tak, możemy odnowić to. Wiecie, Witek Wilk, tak, ja mówiłem wam o nim, on powiedział, on to robi każdego dnia. Od momentu, kiedy jak miał 15 lat, oddał mu życie. Mówi, każdego dnia to robi. Od tamtego momentu. Już za 30 lat pewnie. Mówi, każdego dnia się wstaje. Mówi, Jezu, nic się nie zmieniło. Idę za Tobą, jest ta decyzja dalej. Mówi, każdego dnia. Jego życie jest pełne owocu. Przynosi owoc. Także Marcin, ty też chciałeś, tak? Modlitwę coś zrobić. Tak? Możemy zacząć od tego? Nic na siłę. On chce nam pomóc, wiecie. Tutaj chodzi o serce. Bogdan, wiecie, wczoraj taką fajną rzecz powiedział. On tam mówił, że to ktoś powiedział, jakiś tam mąż Boży kiedyś. Mówił, że człowiek, który kocha Boga, to mówi, jak strzela, to zawsze trafi, bo mówi, Bóg nosi mu tarczę. Czyli najważniejsza jest tak jakby nasza postawa serca przed Bogiem. Bóg wtedy nam pomaga we wszystkim, tak? We wszystkim. Też powiem wam tak, to co mnie najbardziej uderzyło wczoraj, bo to wiadomo, on wiele rzeczy poruszył, ale tak mnie to bardzo dotknęło. O dwóch osobach powiedział, o Bobie Jonesie i o Ricku Joynerze, i o takich przeżyciach, które oni mieli. I powiedział, że Bob Jones kiedyś miał taką wizję, to był jeden z takich najbardziej znanych, no ja jak świadectwa słyszałem, to nie słyszałem takich świadectw o nikim, że był tak używany jako prorok, jak ten człowiek Bob Jones, niesamowity był człowiek. I on pewnego razu został zabrany do nieba, się wiele razy był zabierany, ale to był taki szczególny moment, dostawał tam niesamowite objawienia, Bóg mu też pokazywał właśnie czas ostateczny, trzecią wojnę światową, wiele takich rzeczy po prostu on widział wtedy. Ale wtedy też Bóg w niebie zapytał się go tak. Czy już nauczyłeś się kochać ludzi? To go rozwaliło. On wrócił z tej wizji i Mike Bick mówi, to był nie ten człowiek. On mówi, kiedy mieliśmy spotkania i po prostu było spotkanie, wszyscy potem gdzieś szliśmy, a on zostawiał jeszcze wiele godzin, był w stanie modlić się z każdą osobą, która chciała. Był w stanie siedzieć z nim. Rozmawiać, wysłuchiwać ich problemów. I Mike mówi, że nawet z nim raz rozmawiałem, mówi, Bob, tak nie można. Mówi, ty się chłopie zajedziesz, nie? Mówi, tak nie można robić, nie? O, ty nic nie rozumiesz, nie? Mówi, ja chcę się uczyć kochać ludzi. To jest zadanie, które Bóg mi dał w niebie. Mówi, powiedział o tym, on mi przypomniał o tym. I wiecie, drugie to jeszcze dla mnie bardziej wstrząsające świadectwo Ricka Joynera. Wszyscy chyba go znamy o tym, przynajmniej większość. Czytaliśmy różne książki, objawienia jego i tak dalej. Wiele proroctw niesamowitych. I pewnego razu Bóg się z nim spotkał. I Bóg powiedział mu tak, Rick, jesteś znany na całym świecie z wielu rzeczy. Ale miłość nie jest jedną z tych rzeczy. To jest tak, jakby przegrać wszystko. Jesteś znany z wielu rzeczy. Z proroctw, z książek, może z uzdrowień, z cudów. Ale w ogóle nie jesteś znany z miłości. A Paweł mówi, że jeśli nie ma miłości, to wszystko inne jest co? Na nic się nie przydaje. Dla mnie szukanie królestwa i sprawiedliwości to jest też właśnie to chodzenie w miłości. Tym jest sprawiedliwość królestwa. Chodzenie w owocu Ducha Świętego, chodzenie w miłości po prostu do innych. Tak? Mnie to bardzo skonfrontowało te słowo, wiecie, bardzo. Że dzisiaj, gdyby nam Pan Jezus zadał pytanie, na ile kochasz ludzi, na ile kochasz innych? Co my byśmy mieli mu do odpowiedzenia? Powiedzcie. A wiecie, że dla niego to jest priorytet? Czy kochamy jego, czy kochamy innych? Dla niego to jest najważniejsze. On się nie zapyta, czy jakieś książki napisaliśmy, czy tam po prostu, to wiesz. Czy kochałeś ludzi? Czy kochałeś braci, czy kochałeś siostry? I wiecie, taka cała myśl, którą on przekazał, bardzo ciekawa. Całkowicie z tym się zgadzamy. Mówi, że jest przeznaczenie i powołanie. Przeznaczeniem jest to, byśmy stali się podobni do Jezusa. Powołania są indywidualne. Mówi, jeśli nie wejdziesz w przeznaczenie, nigdy nie wypełnisz powołania. Co to znaczy? Jeśli nie pozwolisz, by Bóg przemienił twój charakter na obraz Chrystusa. nie wypełnisz powołania, które jest w twoim życiu. Podał przykład Józefa, który miał powołanie być kimś wielkim, ale musiał być przeczołgany przez wiele lat, aby jego charakter był ukształtowany. By był w stanie potem przebaczyć swoim braciom, rodzinie i tak dalej. Tak? I to jest tak jakby też pytanie do nas, tak? Czy pozwalamy, by Bóg kształtował nasz charakter? Czy wciąż się łatwo obrażamy? Czy wciąż łatwo dajemy się zranić? Czy wciąż łatwo wchodzimy w jakieś urazy? Czy mamy problem w relacjach z innymi? To jest pytanie. Jeśli tak, to co nam Bóg ma wielkiego powierzyć, tak? Ale w tym wszystkim, powiem wam, łaska Jego jest wystarczająca dla życia każdego z nas, abyśmy się stali podobni do Jezusa i abyśmy wypełnili Jego wolę w naszym życiu. Jego łaska jest wystarczająca. Tylko musimy być w tej pozycji, gdzie tą łaskę przyjmujemy. Okej? Więc takie pytanie wam zadam i sobie. Kto jest w centrum dzisiaj twojego życia? Kto jest w centrum twojego życia? Naprawdę, to jest pytanie. Wiecie, czy Jezus miał lekko na ziemi? Kiedy sobie tak myślałem, że to słowo jest, że był kuszony we wszystkim z wyjątkiem grzechu, to wiecie, co sobie myślałem? Bardzo możliwe, że on miał moment, kiedy był zakochany w jakiejś dziewczynie żydówce. Bardzo możliwe. Dlatego, że był kuszony we wszystkim z wyjątkiem grzechu, znaczy nie zgrzeszył, ale w każdej dziedzinie życia miał test. Ale on w tym wszystkim mówił nie. Na wszystko, co chciało go odwieść od woli Ojca, mówił nie. Nie. Nie przyszedłem tu po to, by pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Kiedy Duch Święty na niego stąpił, to był całkowity koniec jego życia. Całkowity. On wcześniej, wiecie, on musiał wzrastać, tak? My wiemy, słuchajcie, to nie jest tak, że Jezus, kiedy miał rok czasu, to on miał świadomość, że on umrze na krzyżu, nie? Nie jest tak. Jest napisane, że on wzrastał, że przybywało mu mądrości i łaski u Boga i ludzi. Wzrastał. Ale gdzieś wcześniej już on wiedział to. Wiedział to. Myślę, że spokojnie jako dwunastolatek był w pełni świadomy swego powołania i do tego, do czego on zmierza. Że po prostu jest, jego celem jest krzyż i zbawienie świata. Jako dziecko, myślę, wiedział to już. Bo widzimy, że już był w stanie rozmawiać o pismach i zaskakiwać uczonych w pismach swoją mądrością. Duch Święty go uczył po prostu od dziecka. Ale w momencie, kiedy Duch Święty stąpił, to był całkowicie już koniec. Mówi, stąpił, ale super, po prostu przeżycie. A tu nagle głos mówi, teraz słuchaj, idziemy na pustynię. I 40 dni na pustyni. Posty. No nie tak cudownie, tak? I do końca, aż do krzyża, on po prostu szedł całkowicie oddany, tak? I teraz w taki sposób my mamy żyć dla Jezusa. Bóg uczynił go Panem. Panem. Czy my przyjęliśmy go naprawdę jako Pana? Czy on jest Panem? Czy on jest władcą mojego życia? Czy on jest królem mojego życia? Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, Boże. Za każdą osobę, za nas wszystkich, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję, że Ty chcesz przyjść, że Ty chcesz wieczerzać z nami, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Król. Panie, jeśli gdzieś zboczyliśmy z tych Twoich dróg, to ja proszę o łaskę, abyś Ty pomógł nam, każdej osobie, wrócić do tego miejsca, gdzie żyjemy z serca dla Ciebie, jeszcze w niedoskonały sposób, ale że jest ta postawa w naszych sercach. Że Królu, Ty jesteś w centrum. Że nie żyjemy już dla samych siebie, ale dla Ciebie, który umarłeś za nas i zostałeś zbudzony. Że zostaliśmy stworzeni dla Ciebie, aby należeć do Ciebie, aby być Twoim Kościołem, aby być Twoją oblubienicą i aby wypełniać Twoją wolę na ziemi. Ja dziękuję Ci za każdą osobę, Boże. Ja błogosławię każdą osobę w tym podjęciu tej decyzji, w tym stylu życia, w wypełnianiu powołania, w wypełnianiu Twojej woli, w tym chodzeniu z Tobą, Boże. W życiu dla Ciebie, Panie, tak z całego serca. I proszę o Twoją łaskę, o pomoc Twojego Ducha. I proszę, abyśmy, Panie, byli w stanie znienawidzić nasze życie na tej ziemi. To wszystko, co chce nas odciągać od Twojej woli, te wszystkie pomysły i pragnienia starego człowieka, które są w opozycji do Twojej woli, abyśmy znienawidzili to. I abyśmy zgodzili się z Twoim wyrokiem, że stary człowiek nasz umarł na krzyżu. Abyś Ty teraz żył w nas i przez nas, Panie. Dla Twoich celów, dla Twojej woli, dla Twoich spraw, Panie. Że Twoje królestwo najpierw jest. Twoje królestwo najpierw, Panie. Błogosławię w tym każdą osobę, Panie. Każdą osobę. Panie, jeśli ktoś się z czymś zmaga, jest w takim miejscu decyzji, to proszę o Twoją łaskę. Proszę o łaskę, abyśmy byli w stanie, mieli tą moc odrzucić wszystko, co nas chce od Ciebie odciągnąć, co chce nas zwieść w naszym życiu. I dziękuję Ci, że Twoja wola jest dobra, miła i doskonała. Dziękuję Ci za to, Królu, że to, co jest najlepsze, jest w Tobie dla nas. Że Twój plan jest najlepszy. Że Twój plan jest najlepszy, Panie. Że w Twojej woli jest największe błogosławieństwo dla naszego życia. Dziękuję Tobie za to, Królu. Dziękuję Ci, Jezu. Amen.